Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilchn. I Państwo, teraz będę ponownie, znaczy wracam ponownie do bankowości muzułmańskiej, dlatego że mam po prostu, żygać mi się chce, mam podziurki w nosie tego istniejącego systemu, żydowskiego systemu, który panuje w świecie białych ludzi i zapanował właściwie na całym świecie, a jest dla niego alternatywa. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Nie dlatego, że ja kocham czy wręcz lubię muzułmanów. Nie. To jest z nimi to tak samo jak z ruskimi. Z ruskimi, z Niemcami, z Żydami mogliby nie istnieć. Świat byłby spokojniejszy. Więc tutaj co do tego nie ma cienia wątpliwości. Ja nie chcę mieć z muzułmanami nic wspólnego. Natomiast pewne rozwiązania. A dlaczego by nie? Ja się pytam, dlaczego by nie? Czy one, czy to, że my używamy teraz tego żydowskiego systemu bankowego, jakoś nas stygmatyzuje? No nie, no bo to jest na razie jedyny. Natomiast byłoby bardzo fajnie, gdyby można było się dobrać do tego gówna i je zmienić. Ale to diametralnie. Diametralnie dlatego, że to jest system lichwiarski. Lichwiarski, proszę Państwa. I o tym bankowość muzułmańska bardzo w oczywisty sposób, taki bardzo prosty mówi. Jestem w tej chwili w PWN, encyklopedii PWN, czyli czymś polskim, czymś przyzwoitym, czymś, co znam od dziesiątków lat. I chciałbym Państwu przedstawić definicję bankowości muzułmańskiej podaną przez encyklopedię PWN. Oczywiście jest jasną rzeczą, że nawet jeśli to jest kilkudziesięcioletnia encyklopedia, to nie ma żadnego znaczenia, bo ona na nią mieli wpływ Żydzi. No w końcu w lata, przez cały okres PRL-u, kto tutaj rządził? A kto teraz rządzi? Więc tutaj jakby nie mamy wyjścia. Więc trzeba mimo wszystko się do tego ustosunkować tak bardzo boczkiem, przyglądać się temu bacznie, co oni piszą, ale jednak mimo wszystko to jest PWN. No i cytuję. Według badaczy muzułmańskich wszelkie operacje bankowe polegające na oprocentowaniu, takie jak lokaty krótko i długoterminowe, książeczki oszczędnościowe, akredytywy, rachunki oszczędnościowe, weksle i obligacje i inne, bez względu na to, czy zyski z oprocentowania przeznaczone są na inwestycje, czy też na konsumpcję, w świetle zasad islamu traktować należy jako lichwę, niezależnie od tego, czy dotyczą one osób prywatnych, czy też firm. Funkcjonowanie banków opiera się na oprocentowaniu cudzych pieniędzy, nie będących własnością tych instytucji, co w opinii teologów islamu jest najgorszą formą lichwy. Lichwy. Najgorszą formą lichwy. Teraz pozwolę sobie zrobić break, poczekać chwilę z czytaniem i zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz. Powtarzam jeszcze raz. Funkcjonowanie banków oparte na oprocentowaniu cudzych pieniędzy, nie będących ich własnością, jest, czy to tylko musi być opinia teologów islamu, że jest to najgorszą formą lichwy? Czy my, Polacy, nie możemy pomyśleć chociażby, ja rozumiem, że to jest myśl o zbrodnia, ale mimo wszystko, ja mam w dupie, czy to jest myśl o zbrodnia, czy nie. Czy my nie możemy pomyśleć, że właśnie takie funkcjonowanie banków nam nie odpowiada, że inne funkcjonowanie banków nam bardziej odpowiada? A? Czy my już mamy zamurowane mózgi w tej dziedzinie, jak i w setkach innych, żydowszczyzną, która nam każe myśleć w taki, a nie inny sposób i tymi szabez gojami, których są miliony w Polsce? Nie. Mnie nikt nigdy nie zmusi do tego, żebym ja myślał tak, jak on będzie chciał. Ja, jeśli ktoś mnie przekona do tego, że to jest właściwe, to proszę bardzo. Jeśli na przykład Żyd mnie przekona do czegoś, to proszę bardzo. ale musi mnie naprzód przekonać, a nie mówić, że to jest jedyne, najlepsze rozwiązanie, bo jego nie. No i teraz właśnie chciałem Państwu zwrócić uwagę na ten drobiazg, że my mamy możliwość myślenia. Myślenia. Cytuję dalej. Idea Banku Muzułmańskiego, uznającego tylko formy nieoprocentowanych operacji, pojawiła się w Egipcie, gdzie w 1963 roku w niewielkiej miejscowości Mitkmar utworzono taki bank. Nie była to jednak koncepcja nowatorska, jako że już w 1930 roku muzułmanie w Indiach podjęli nieudaną zresztą próbę stworzenia tego typu instytucji. Wspólny projekt alternatywnego systemu banków handlowych przedstawiły Egipt i Pakistan w 1968 roku. Został on zaakceptowany i w latach 70. w około 50 krajach muzułmańskich zaczęły funkcjonować takie instytucje. Większość z nich była finansowana przez Arabię Saudyjską. No, na pewno nie życzyłbym sobie w Polsce, żeby cokolwiek było inwestowane, finansowane przez Arabię Saudyjską. Do najważniejszych banków muzułmańskich należą Bank Muzułmański w Dubaju w 70 roku, Bank Muzułmański Faisala w 75 roku, działający w Egipcie, w Sudanie, Kuwejcki Dom Finansowy założony w 1977, Jordański Bank Muzułmański założony w 78, Muzułmański Bank Bahrajnu założony w 78, Bank Muamalat w Indonezji. Banki te odegrały dużą rolę w rozwoju gospodarczym krajów muzułmańskich, zwłaszcza azjatyckich. A więc można, tak? Podstawową zasadą funkcjonowania i działalności banku muzułmańskiego jest wyeliminowanie elementu oprocentowania. Jedną z metod działań finansowych pozwalających przestrzegać tej zasady jest mudaraba. Polega ona na tym, że bank finansuje konkretny projekt, jest właścicielem kapitału i razem z wykonawcą uczestniczy w zysku i stracie. W zysku i stracie. Zysk jest dzielony zgodnie z umową zawartą między obydwiema stronami. Rozumiecie Państwo? To jest uczciwe. To po prostu wygląda mi na uczciwe. Inną metodą jest muszaraka, która polega na założeniu firmy z klientem na czas realizacji przedstawionego przez klienta projektu. Podobnie jest w przypadku mudaraby i tutaj bank występuje w roli inwestora. Wkłady oszczędnościowe są własnością klienta. Dzięki temu są one inwestowane przez bank, stanowią konto inwestycyjne. Rozliczenie następuje pod koniec roku finansowego. Klient sam określa okres, na jaki lokuje swoje pieniądze w banku, nie krótszy jednak niż miesiąc. Jeżeli inwestycja przyniesie straty, bank gwarantuje klientowi, w tym przypadku, gwarantuje klientowi zwrot pełnej wzniesionej przez nich kwoty. Ewentualne straty są pokrywane z części zysku, jaką zatrzymuje bank. Jednak w przypadku kont inwestycyjnych ryzyko straty jest prawie zerowe. Najczęściej banki muzułmańskie inwestują ulokowane przez swoich klientów pieniądze w kupno i sprzedaż papierów wartościowych, stabilnych walut oraz złota i srebra. Bank muzułmański zapewnia pełną obsługę klienta w zakresie wszelkiego rodzaju operacji, które nie mogą podlegać oprocentowaniu, takie jak otwieranie kont, prowadzenie rachunków bieżących, wydawanie książeczek czekowych, kart płatniczych, udzielanie tzw. dogodnych pożyczek osobom prywatnym. Bank muzułmański może też udzielać kredytów nieoprocentowanych na dogodnych warunkach oraz wystawiać weksle gwarancyjne. Klient wnosi tylko opłatę operacyjną. Może też zakupić towary w imieniu klienta, a następnie odsprzedać je wskazanemu kontrahentowi. Wówczas zysk jest dzielony zgodnie z zawartą poprzednią umową. I to napisał niejaki Ahmad Nazmi. Proszę Państwa, powtarzam po raz 10. A niech mnie pokroją, kroją ostrym nożem i posypią solą, jeśli ja przyznam się do tego, że chcę mieć cokolwiek wspólnego z muzułmanami. A już na pewno nie chcę ich tego bydła widzieć w Polsce. W żadnym przypadku. W żadnym powiedziałem. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że ja do nich mam szacunek w miejscu ich zamieszkania. I to wielki szacunek. Należny innemu krajowi, innej cywilizacji, innej kulturze. Po prostu ja mam do nich szacunek wtedy, kiedy oni tam siedzą u siebie i robią to, co robią. Bez względu na to, co robią. też mnie nie obchodzi. Z tym, że znaczy, o tyle mnie obchodzi, że na przykład, jeśli Arabia Saudyjska wsadza do więzienia za noszenie krzyżyka, to ja bym wsadzał do więzienia w Polsce na przykład za noszenie tych ciuchów, tych kobiecych czy męskich, tych i brody. Tak jest. Czemu nie? A jak? I koniec, kropka. I wtedy nie byłaby brodaczy. Cholera, Polaków. Dobrze, ale to oczywiście żarty. Mili Państwo, to jest tak, że ja na gwałt albo na dwa gwałty poszukuję alternatywy dla żydowszczyzny. Alternatywa dla żydowszczyzny jest pilnie poszukiwana. Chciałbym, żeby, znaczy ja mam nadzieję, że gdzieś w Chinach, w jakimś miejscu są ludzie, którzy się nad tym również zastanawiają. Nad wprowadzeniem bankowości, która, a zupełnie alternatywnej w stosunku do tej, która jest w tej chwili, która nie będzie łajdacka. Bo to, ta żydowska bankowość jest po prostu łajdacka. Jak Państwo wiecie, lichwa w Chinach, w Polsce, proszę Państwa, przed wojną za lichwę uważało się oprocentowanie większe od 10% przed II wojną światową w Polsce, oficjalnie. W tej chwili oficjalnie myślę, że nie ma żadnych już w tej chwili barier. Jak ja jeszcze pracowałem ponad 10 lat temu w sektorze bankowym, to dochodziło to do 20% oficjalne oprocentowanie. 20% rocznie. To nie jest lichwa? To nie jest lichwa? To są wszystko polsko-żydowskie banki. A to znaczy żydowskie banki istniejące w Polsce. Proszę Państwa, ja uważam, że świat musi znaleźć jakąś metodę na to żydowskie gówno. Po prostu musi. Bo to, co się w tej chwili dzieje, chciałem zwrócić Państwu uwagę, że świat jest zadłużony dzięki właśnie temu żydowskiemu pomysłowi uprawiania bankowości. Świat jest zadłużony na biliony, na dziesiątki bilionów dolarów. Gdzie? U Żydów. W tak zwanym sektorze finansowym, czyli u żydostwa. Wiecie Państwo, co się stanie w momencie, gdy ten biały świat się wywróci? Finanse tego białego świata się wywrócą? Te niby żydowskie. To nagle w różnych miejscach globu, do różnych gabinetów premierów, przyjdą tacy panowie w jarmułkach i powiedzą: sprawdzamy, macie u nas tyle i tyle miliardów dolarów kredytu. Bardzo prosimy, aby w ciągu miesiąca ten dług został spłacony. I koniec. I oni sobie pójdą. A spróbujcie nie zapłacić. To oni z takim krajem zrobią taki kogel-mogel, że się w pale nie mieści. Widzę? Wenezuela, proszę Państwa. Wenezuela. Popatrzcie, co się dzieje w Wenezueli. Tam prezydent tego kraju znacjonalizował wszystkie amerykańskie świństwa, wszystkie amerykańskie firmy, własność wszystkich amerykańskich firm, no i się zaczęło. Popatrzcie się, co się dzieje w Wenezueli, a zobaczycie, co się będzie działo gdziekolwiek indziej, jeśli ktokolwiek sobie pozwoli na powiedzenie Żydom fora ze dwora, tak jak się im to powinno powiedzieć. Tak, dziękuję i zapraszam na następny, na ciąg dalszy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.